Dzień dobry, dziś ciąg dalszy serii o polskim akcencie w czasie rewolucji 1905 roku, przy czym akcent to chyba jednak nieodpowiednie określenie, biorąc pod uwagę skalę rozruchów, jakie wybuchły nie tylko w Warszawie, ale też i w Łodzi. Ostatnio skończyliśmy właśnie w tym drugim mieście, gdzie zbuntowani mieszkańcy w lwiej części robotnicy najpierw rozprawili się z monopolem spirytusowym, a potem zaczęli wznosić barykady. Czy słusznie? Co było dalej? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Oczywiście, że słusznie, bo 3 dni po wybuchu rozruchów carskie władze ogłosiły wprowadzenie stanu wojennego w Łodzi, dzięki czemu można było rozpocząć pacyfikację zbuntowanego miasta, którego istnienie generalnie i tak już denerwowało wielu Rosjan, bo Łódź miała się czelność znakomicie rozwijać pomimo rzucania jej kłód pod nogi. Czy protestujący się bali? Pewnie, że się bali, przynajmniej duża część. Nie mieli przecież zbyt wiele broni, zwłaszcza palnej. Ludzie ci jednak byli zdesperowani. To też, kiedy carskie wojsko ruszyło na barykady, to w stronę mundurowych poleciały kamienie, smoła i oczywiście kule z nielicznych, ale jednak obecnych na miejscu rewolwerów. Mimo desperackiej walki, wojsko przy swojej przewadze technologicznej musiało w końcu zwyciężyć. Do dziś nie wiemy, ilu dokładnie było poszkodowanych i pewnie nigdy dokładnej liczby nie poznamy. Mamy jednak raport Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, mówiący o około 800 rannych i prawie 200 zabitych. Car zapewne się cieszył, choć w kontekście innych jego kłopotów było to pocieszenie marne, choć nadal chore. Ale okej, jakie były te inne kłopoty szefa Rosji? W mocnym topie należy tutaj umieścić absolutnie kompromitujący pokój z Japonią. Coś, co miało być szybką wojną zakończoną pokazaniem światu, jak potężna jest Rosja, oraz oczywiście zagarnięciem nowych ziem i rozbujaniem mechanizmu podboju, zakończyła się absolutną wtopą wizerunkowo-wojskową, sformalizowaną właśnie pokojem z września 1905 roku. Wewnątrz państwa też było mało wesoło. Ludzie protestowali już nie tylko w miastach, nastroje były wręcz straszne i władca musiał pójść na ustępstwa. To były kwestie niewyobrażalne jeszcze 2 lata wcześniej, ale teraz car musiał z zaciśniętymi zębami zgodzić się nie tylko na tolerancję religijną, ale co gorsza, na legalizację związków zawodowych. Pewnie myślano, że i tak najmocniej władcę martwi fakt, że zmuszono go do obiecania, że wprowadzi konstytucję, ale tu raczej car nie miał złudzeń. Od początku zakładał, że to tylko kłamstwo. Z czasem jednak coraz więcej uwagi musiał poświęcać krajowi przywiślańskiemu, gdzie rozruchy zaczynały przekraczać najśmielsze czarne scenariusze. Car sam nie planował się do nas fatygować, ale wysłał porównywalną gnidę. Konkretnie Georgija Skałona, który 28 sierpnia mianowany został warszawskim generał-gubernatorem. Gość był absolutnie bezwzględny, co szybko zaczął pokazywać na ulicach. Oczywiście nie obyło się bez protestów, mniej i bardziej brutalnych. Do tej pierwszej grupy zaliczyć możemy na przykład odśpiewanie przez aktorów Teatru Wielkiego Marsylianki i Czerwonego Sztandaru zamiast zaplanowanego przedstawienia. Jeśli zaś chodzi o poważniejsze rozruchy, to w listopadzie doszło do potężnej manifestacji, której uczestnicy żądali wypuszczenia więźniów. Co na to władza? Posłuchała, ale tylko częściowo. Wypuszczono część, co w sumie jeszcze bardziej rozwścieczyło tłum. I tu już do akcji weszli carscy kozacy. Bardzo brutalnie rozpędzili tłum, a niebawem pojawiło się zarządzenie. Na terenie kraju przywiślańskiego wprowadza się stan wojenny. Teraz wojsko miało o wiele większe możliwości. Niestety dla protestujących. Warto też odnotować, że od sierpnia 1906 roku stłamszenie ruchów rewolucyjnych w Polsce było też już sprawą osobistą dla Skałona, który fartem tylko przeżył zamach na swoje życie zorganizowany przez bojówkę PPS-u. Nie przeżyło za to 72 innych służących carowi, w tym wielu mundurowych. Oczywiście działania kontrrewolucyjne nie ograniczały się tylko do stolicy. W Łodzi na przykład władza dogadała się z niektórymi przedsiębiorcami, by ci w grudniu pozamykali fabryki i pozwalniali ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy osób straciło środki do życia, a kiedy rozpoczęto ponowne przyjmowanie na wiosnę, to stawki były już dużo mniejsze. Władza powoli zaczynała przejmować kontrolę nad sytuacją, a mieszkańcy kongresówki nie zyskali zbyt wiele na rewolucji, choć ciężko sobie wyobrazić, że w takim kontekście mogłaby rewolucja nie wybuchnąć. A jak w Rosji? Tam robotnicy i w ogóle wszystkie antycarskie środowiska niby mogły się cieszyć z wprowadzonej konstytucji, ale wiele osób domyślało się, że to tylko pozory. Rosja określona została jako niepodzielna, a parlament może i istniał, ale car i jego ministrowie i tak mogli rządzić tak, jak im się podobało. Brzmi w sumie znajomo. Czy tu skończymy naszą opowieść? Nie, bo jest jeszcze jeden ciekawy aspekt rewolucji w naszym kraju, aspekt edukacyjny, ale to już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова